Celem tej inicjatywy było pogłębienie wiedzy o skutecznym wspieraniu osób z niepełnosprawnością, ale też nauka nowych umiejętności i zachęcanie do rozwijania zainteresowań. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Uczeń z niepełnosprawnością – absolwent jutra. Między innymi o tym dziś będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku uczy się około 1000 osób. Wśród nich ponad 260 ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Placówka podejmuje różne działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nich opowiedzą koordynatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Uczeń z niepełnosprawnością absolwent jutra Kamila Antoniuk, prezes Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych Rafał Gawkowski, wicedyrektor szkoły Beata Konopka i dyrektor Mariusz Pęza. A zaczniemy od pomysłu utworzenia integracyjnego centrum kształcenia zawodowego.
Jesteśmy jedyną i zarazem największą placówką integracyjną pracującą na rzecz osób niepełnosprawnych w całym województwie podlaskim. Stwierdziliśmy, żeby dać młodym ludziom szansę i możliwości przede wszystkim na rozwijanie swoich pasji, umiejętności, na rozwijanie również swojej wiedzy, aby stworzyć właśnie to integracyjne centrum kształcenia zawodowego. Mało tego, również po to, aby osoby niepełnosprawne czy o specjalnych potrzebach edukacyjnych wiedziały, że taka placówka jest i ma służyć również im.
Będziemy koncentrować się na kształceniu zawodowym i przygotowaniu do zawodu uczniów naszej szkoły z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z orzeczeniami o niepełnosprawności, ale także będziemy mieli ofertę dla osób dorosłych z orzeczeniami, a także osób pracujących i osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wszystko po to, aby wszystkie grupy docelowe, czyli młodzież i dorośli z niepełnosprawnościami mieli lepsze szanse na udany start w życie zawodowe.
Jak ważne z Państwa punktu widzenia, gdy macie ten kontakt od wielu lat z osobami młodymi, z niepełnosprawnościami, wchodzącymi w to dorosłe życie, wchodzącymi na rynek pracy, żeby stwarzać te możliwości, żeby pomagać w wykształceniu i w znalezieniu tej pracy, w wejściu dobrym na rynek pracy?
Jest to bardzo ważne, ale zarazem bardzo trudne i bez takiego systemowego wsparcia i kompleksowej opieki nie jest to możliwe. Wsparcie szkoły, wsparcie pracodawców w tym zakresie i ścisła współpraca pomiędzy tymi dwoma podmiotami jest absolutnie niezbędna i z całą pewnością Integracyjne Centrum Kształcenia Zawodowego taką rolę będzie pełnić i będzie wspierać młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy.
Przewidujecie jeszcze ściślejszy kontakt z pracodawcami, gdy już to Integracyjne Centrum Kształcenia Zawodowego będzie działać w pełni?
Zdecydowanie tak. Współpracujemy z wieloma pracodawcami we wszystkich branżach, w których kształcimy. Bardzo cieszymy się, że pracodawcy są otwarci, że chętnie przyjmują młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami na praktyki zawodowe, na staże zawodowe, że pracodawcy wspierają nas w organizacji wydarzeń, które realizujemy jako szkoła, że chętnie uczestniczą w organizacji konkursów i wydarzeń branżowych.
Integracyjne Centrum Kształcenia Zawodowego to cenna i kolejna inicjatywa, bo też spotykamy się przy okazji konferencji organizowanej tutaj w Państwa placówce.
Chcieliśmy skonsolidować środowisko przede wszystkim służące osobom niepełnosprawnych. Honorowy patronat między innymi naszą konferencją objął Polski Związek Niewidomych czy Głuchoniemych, z którymi od wielu lat współpracujemy.
Dlaczego ważne jest, by tak dużo mówić o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, o nauce, o kształceniu?
Ponieważ rynek pracy jeszcze dalej jest w miarę zamknięty dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dużo pracodawców boi się zatrudniać osoby z różnymi niepełnosprawnościami, pomimo tego, że państwo jako różnego rodzaju agendy wspierają pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, ale też wsparcie jest na zasadzie kija i marchewki. Więc z jednej strony wspiera, z drugiej trochę gani. Też pracodawcy trochę się boją się tej biurokracji, boją się też kar, ale też boją się samych osób z niepełnosprawnościami. Dlatego tego typu konferencje, tego typu idee, które otwierają się na pokazanie, że ta niepełnosprawność wcale nie jest taka zła, że same osoby chcą pracować. Utrzymanie tych relacji też jest bardzo ważne, ale tak jak mówiłem, sama idea, pokazanie, wyjście do pracodawców i pokazanie, że naprawdę jest to pełnowartościowy pracownik, może nawet i lepszy niż osoba zdrowa, ponieważ ona będzie bardziej wdzięczna i bardziej się będzie przywiązywała do zakładu pracy, do pracodawcy. chce bardziej pokazać swoją wartość, chce bardziej pokazać to, co potrafi i dla pracodawcy, i wśród innych pracowników, że jednak jest na tyle sprawna swojej niepełnosprawności, żeby jednak być traktowany na równi z innymi.
Jak ważne jest, by powstawały, czy też rozszerzały swoją działalność takie placówki jak szkoła, w której się znajdujemy, która na równi kształci osoby zdrowe i osoby z niepełnosprawnościami, która pozwala wyjść z domu, która pozwala uczyć się nie tylko teorii, ale też praktyki.
Jest to szalenie istotne. Cała idea integracji na tym polega, żeby osoby z niepełnosprawnościami spotykały się z osobami pełnosprawnymi, ze zdrowymi, żeby i jedni, i drudzy czerpali od siebie i doświadczenie, i jakąś wiedzę, ale także uczyli się tolerancji, uczyli się niedyskryminowania. To nie tylko chodzi o dyskryminację kobiet czy mężczyzn, czy w ogóle całego naszego społeczeństwa. Ponieważ często w normalnych sytuacjach jesteśmy nawet w domach podzieleni o swoich różnych poglądach i wartościach. Dlatego edukacja, szkoły integracyjne stawiają na równość, na tą jedność i na tą tolerancję. Dlatego jest to bardzo istotne, tym bardziej dla osób, które wchodzą w etap edukacji zawodowej, etap przyszłej pracy, żeby i jedni i drudzy nauczyli się od siebie, jak pracować, ale też jak współpracować. Oczywiście rywalizacja także jest potrzebna, ale zdrowa rywalizacja na każdym polu, ale też ta współpraca, jak współpracować, jak razem dążyć do jednego celu. Tym bardziej w systemie edukacji, gdzie nie każdy ma dostęp do tego systemu edukacji, takie placówki czy takie centrum, które powstanie integracyjne, naprawdę jest szalenie ważne. Tym bardziej, że będzie otwarte dla każdego, bez względu na wiek, bez względu na niepełnosprawność czy statut na rynku. Jest to naprawdę bardzo ważna idea.
Dostrzegam tutaj kolejny plus tego, że na tym etapie kształcenia na poziomie ponadpodstawowym tak naprawdę ten młody człowiek może zobaczyć, czy kierunek, który wybrał, jest tym kierunkiem, w którym chce pracować i jeszcze jest czas na zmianę.
Oczywiście, jak najbardziej. To nawet na moim przykładzie jest bardzo dobrze też pokazane. Rozpoczynałem od szkoły cukierniczej zawodowej, później technikum gastronomiczne, a skończyłem na pedagogice. Więc te kierunki, swoją ścieżkę edukacyjną jeszcze można zmieniać. Zmieniać można nawet w przeciągu całego życia. Dlatego tak też istotne jest kształcenie ustawiczne przez całe życie. Ta placówka daje taką możliwość kształcenia ustawicznego dla każdego z nas, od szkoły średniej aż po inne kierunki.
We współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych, panem prezesem, od zeszłego roku mamy wyjątkową klasę na poziomie szkoły policjalnej. Jest to pierwsza w Polsce klasa tyfloinformatyka, czyli informatyka dla osób niedowidzących i niewidomych, lub też inaczej mówiąc, z dysfunkcją wzroku, gdzie państwo mają nawet po 70 kilka lat i uczęszczają na nasze zajęcia.
Czyli jest to kształcenie ustawiczne.
Dokładnie. Ci ludzie chcą przyjść i chcą się uczyć, chcą się rozwijać. A co najważniejsze, chcą być w środowisku rówieśniczym, chcą być również z innymi ludźmi. I to jest najpiękniejsze.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I wracamy do ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej Uczeń z niepełnosprawnością, absolwent jutra.
Konferencja jest próbą zainicjowania szerokiej debaty, połączenia różnych środowisk, które na co dzień często się mijają. Pracodawców, doradców zawodowych, rodziców, uczniów, ale też nauczycieli, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i tych, którzy współorganizują kształcenie. Chodzi o to, by porozmawiać i wypracować wspólny model. Chodzi o to, by budować i pozwolić tym dzieciom nie tworzyć wokół nich klosza, ale pozwolić im zbudować skrzydła. Tylko skrzydła są zbudowane z elementów. I my te elementy składamy ze sobą w jedną całość, a przynajmniej próbujemy to zrobić, by nasz uczeń i każdy uczeń był absolwentem jutra.
Czy zgodzi się Pani z takim stwierdzeniem, że oprócz tej rozmowy, te warsztaty, które towarzyszą tej konferencji, są też po to, by pokazać nam wszystkim, co wypada, kiedy warto pomóc osobie z niepełnosprawnością, żeby też docenić jej umiejętności w tych różnych obszarach, które są na tych warsztatach.
Tak, oczywiście, jak najbardziej, ponieważ warsztaty też mają pokazać, że to są bardzo zdolni młodzi ludzie, ale przede wszystkim, że mają marzenia. Tylko do tych marzeń prowadzą schody, i my wszyscy po tych schodach musimy wejść. Tak jak powiedziała Anna Dymna, wszyscy mamy w sobie wózki, wszyscy w sobie mamy bariery i jesteśmy po to, by sobie wzajemnie pomagać, by siebie wzajemnie wspierać, bo nikt nie jest idealny, każdy ma jakieś trudności, a razem tworzymy całość, piękną całość i dlatego zawsze warto. A kiedy warto i kiedy się marzy i kiedy się wierzy, to dzieją się takie rzeczy jak ta konferencja.
Oprócz wykładów i wystąpień były też warsztaty dla młodzieży z niepełnosprawnością, między innymi dotyczące fotografii, autoprezentacji i zdobienia koszulek.
Ale siostry.
Siostra, jak rozumiem, Oliwia się nazywa, bo takie literki wyciąłeś.
Tak.
I co będzie na tej koszulce?
Napis Oliwia i jeszcze jakieś zainteresowanie siostry spróbuję. Coś związane z karate czy coś.
Skylander Portal Master i dodaję strażnika portali po imieniu Skystorm.
A czego uczą Cię te warsztaty?
Żeby projektować znaki na koszulce.
Uczysz się na logistyce?
Zgadza się. Dobrze wybrałem, że chcę skończyć szkołę logistyczną, ale planuję jeszcze pójść na dodatkowe kursy z odzieży, bo odkryłem w sobie normalnie prawdziwy talent. Nawet jedna nauczycielka przyznała mi mój prawdziwy talent, no, naprawdę.
Ja potwierdzam, bo widzę tutaj rysunek i to jest naprawdę takie małe arcydzieło.
Zgadza się. Mój styl to jest taki, że taka różna mieszanka. Taka, że wiele czyjeś pomysły z internetu, ale nie tak dosłownie, że je kopiuję, ale po prostu patrzę i przerabiam to po swojemu, jak to widzę. Tutaj powstaje wilk z czaszką na głowie, ale jak już zrobię ten projekt, to będę go już nosić samodzielnie. Kiedyś chciałbym otworzyć swój własny sklep z ubraniami mojego własnego pomysłu. To dopiero za parę lat, ale myślę, że mi się uda.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Fundacja Tak Pełnosprawnie promuje zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Powstałam, by wspierać pracowników z niepełnosprawnościami szukających zatrudnienia oraz świadomych pracodawców gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. A więcej o tym opowie prezes Fundacji Agata Robińska.
My mocno skupiamy się na pracodawcach. Widzimy, że czasami wybierają brak kontaktu, mają kandydatkę z niepełnosprawnościami, mocno rekomendujemy, a oni z jakichś przyczyn obawiają się, nie wiedzą, jakie są podstawowe zasady savoir-vivre, dlatego tak ważna jest edukacja. Ja usprawiedliwiając takie osoby, zawsze mówię, my chodziliśmy, przynajmniej w moim pokoleniu, ale widzę też w pokoleniu moich dzieci, do szkół, gdzie nie było osób z niepełnosprawnościami, więc trudno się dziwić, że nie potrafimy z nimi współpracować, nie wiemy, jak się odezwać, dlatego tak ważna jest edukacja.
Czasami mam wrażenie, że ludzie boją się rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, tak jakby to byli inni ludzie. Nie wiem, żeby nie urazić, żeby nie powiedzieć czegoś, czego będziemy później żałować.
Jak najbardziej, ale tutaj takie podstawowe zasady. Traktujmy innych tak samo, jak my byśmy chcieli być traktowani, czyli z szacunkiem, a nawet jeżeli zdarzy nam się popełnić jakąś gafę, to jeżeli mamy dobre intencje i przeprosimy, to nie znam osoby, akurat w moim otoczeniu, która by się bardzo obraziła. W Polsce osób z orzeczeniem jest około 3 milionów. Jeżeli chodzi o taką niepełnosprawność biologiczną, bez orzeczenia, osoby, które mają jakieś wyzwania, to jest nawet do 7 milionów osób. Jest to ogromna grupa.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. To informacja z Państwa strony internetowej. Z badania Pracodawca na Tak wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy. To badanie przeprowadziliście Państwo po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się na przełomie lat 2014-2015. Czy coś w porównaniu do tamtego okresu się zmieniło?
Jeżeli chodzi o obawy pracodawców, to niestety są takie same. Jest to brak kontaktu, brak umiejętności, brak wiedzy, też obawy przed mniejszą efektywnością, ale widzimy też ogromny potencjał w grupie osób z niepełnosprawnościami. One, tutaj na podstawie ankiet, 600 ankiet zebraliśmy, pokazały nam, że te osoby naprawdę chcą pracować, naprawdę rozwijają swoje kompetencje i czekają na tych pracodawców, którzy będą gotowi ich zatrudnić, dlatego tak ważna jest edukacja. Jeżeli chodzi o samych pracodawców, to często pracodawcy podkreślali w ankietach, że osoby z niepełnosprawnością są tak samo wydajnymi pracownikami jak osoby bez niepełnosprawności, a 5% powiedziało, że są nawet lepszymi pracownikami. Więc to daje nadzieję. Ja jestem optymistką. Ja uważam, że jest lepiej. Widzę też to po zainteresowaniu różnymi akcjami edukacyjnymi, czy szkoleniami, które my organizujemy, czy spotkaniami otwartymi dla pracodawców, że oni chcą się doszkalać, chcą zdobywać tę wiedzę, chcą szkolić swoje zespoły. to napawa optymizmem.
Z badań wynika też, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy u pracodawców i pracowników. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% pracowników widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania. To obrazuje ogromną potrzebę dialogu między tymi grupami.
To jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie, że nie budujemy takich przestrzeni dialogu. Osoby z niepełnosprawnością mają swoje grupy na Facebooku, komunikują się w swojej grupie. Pracodawcy też spotykają się, jeżeli nawet szukają jakiegoś wsparcia, to sami. Brakuje tego kontaktu, łamania tych stereotypów i takich spotkań. Nie chciałabym mówić, że to jest tylko wina pracodawców czy osób z niepełnosprawnością. Mamy dużo jeszcze do zrobienia, obie grupy.
W tym może pomóc 10 zasad skutecznego zatrudniania. Poszanowanie i promowanie praw, zmień myślenie i przekonania.
Tutaj bardzo ważne jest podejście do edukacji. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce zająć się tematem w organizacji, powiedzmy w dużej firmie, to na pewno powinien zacząć od korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zarząd, decydenci, gdyż jak ich przekonamy, a naprawdę argumentów za jest bardzo dużo, powiedziałabym, że to jest taki must have, to musi się wydarzyć, ponieważ nawet patrząc na statystyki, na zmiany demograficzne, osób z niepełnosprawnością jest coraz więcej. Są największą i najszybciej rosnącą mniejszością na świecie. Nawet w Polsce według Baela co piąta osoba ma jakiegoś rodzaju niepełnosprawność po 50 roku życia. Po 40 to jest co 11 dopiero, a już po 50 co piąta. Czyli widzimy, że ci pracownicy są w naszych zespołach, więc dlatego warto zarządzić tematem. Bardzo ważna jest edukacja, czyli wszelkiego rodzaju szkolenia i to naprawdę można zacząć od podstawowych, od savoir-vivre właśnie. Jak się zachować wobec osób z niepełnosprawnościami zarówno w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Ja zawsze na tych szkoleniach zachęcam osoby uczestniczące, żeby się zastanowiły, jak już opowiemy trochę o grupie, jaka ona jest różnorodna, bo często jak zamykamy oczy i wyobrażamy sobie osoby z niepełnosprawnością, widzimy osobę korzystającą z wózka, czy osobę niewidomą.
Czyli widoczną taką niepełnosprawność.
Tak. A ta grupa jest naprawdę tak różnorodna. To jest osoba, która może mieć cukrzycę, może mieć astmę, może mieć chorobę układu krążenia, może być neuroróżnorodna. Czyli jak sobie to uświadomimy, to nagle okazuje się, że wśród naszych znajomych, wśród naszej rodziny, członków rodziny, te osoby są. Na pewno ogromna rola też menadżera. Ja mam takie podejście, że bez edukacji naprawdę nic się nie wydarzy, bo taki menadżer, menadżerka będą się po prostu obawiać. Nie będą wiedzieć, jak rozmawiać, co pani redaktor już wspomniała, z osobami z niepełnosprawnościami. Nie będą wiedzieć, jak wdrożyć taką osobę, jak przedstawić nam w zespole, jak mają ją traktować. Czy mogą ją traktować tak samo, czy muszą jakoś specjalnie? Więc te wszystkie elementy są ogromne. Czy mogą na przykład taką osobę zwolnić, jeżeli się nie sprawdzi w danej roli? Jak zapewnić jej racjonalne usprawnienia? I czy te racjonalne usprawnienia, które ułatwiają im pracę, kosztują jakoś bardzo dużo? Bo na ogół to są bardzo, bardzo proste rzeczy, wymagają tylko elastyczności. I na pewno ta edukacja na co dzień, czyli ta pierwsza zasada jest bardzo mocno skoncentrowana na tej edukacji, od której moim zdaniem powinno się zacząć, przygotowując się do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Kolejna zasada, brak dyskryminacji, przestrzegaj prawa.
To jest fakt, że nie możemy nikogo dyskryminować ze względu na cechy prawnie chronione. Jedną z tych cech jest niepełnosprawność. I tak naprawdę ta dyskryminacja może się zacząć już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, jeżeli mówimy o pracodawcy. Ważne jest, żeby zadawać pytania niedyskryminujące.
Tutaj wiąże się z tym kolejna zasada, równe traktowanie i równe szanse, ale też dostępność, czyli likwidowanie barier.
No właśnie, te bariery. Często pracodawcy mówią nam, nie mogę zatrudnić, ponieważ nie mam dostępnej przestrzeni. Nie mam podjazdu, nie mam windy. My zawsze mówimy, okej, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę dostępność architektoniczna służy nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też osobom o innych potrzebach. Ale nawet jeżeli na ten moment nie mamy możliwości zapewnienia tej dostępności architektonicznej, no po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować podjazdu, gdyż wiąże się to z wielkim na przykład wysiłkiem finansowym, to warto zacząć od zatrudniania grupy, które nie potrzebują dostępności architektonicznej, a w dalszej perspektywie dbać o tą dostępność architektoniczną.
Kolejne zasady skutecznego zatrudniania, utrzymanie pracownika, dbaj o swój zespół, poufność, chroń dane, różne niepełnosprawności, zyskaj perspektywę, współpraca, działaj w grupach. I to jest chyba taki ważny punkt, żeby nie wykluczać osób z niepełnosprawnością, nie wiem, ze spotkań integracyjnych, ze szkoleń, z
tego,
gdy wydaje się, że ta osoba może sobie tam nie poradzić.
Nasza fundacja wywodzi się z biznesu. Jesteśmy cały czas związani z agencją zatrudnienia Job Impulse, która zatrudnia osoby. Mamy zespół 150 osób i bardzo na to zwracamy uwagę. Przede wszystkim na wyjazdach integracyjnych. Mamy osoby starsze z niepełnosprawnością ruchową, które mają wyzwanie w poruszaniu się. Dlatego planując nawet taki wyjazd integracyjny czy jakiekolwiek szkolenie, staramy się dotrzeć i znaleźć tak dużo atrakcji, tak różnorodnych atrakcji, żeby każdy mógł z nich skorzystać. To nie jest paintball i nastawiona jedna atrakcja na rywalizację, ale taka kafeteria. Ktoś, kto lubi rywalizować, ktoś, kto lubi być aktywnym, może wybrać sobie coś innego, a ktoś, kto nie może albo nie chce, w inny sposób może spędzić ten czas i będzie to atrakcyjne. I tak naprawdę to jest z korzyścią dla całego zespołu, bo jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, więc nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami.
Ewaluacja, sprawdzaj wyniki. I wiedza, dziel się dobrymi praktykami, to są już te ostatnie zasady skutecznego zatrudniania. A jeśli chodzi o tę wiedzę, dziel się dobrymi praktykami, to mam wrażenie, że chodzi też o promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i walkę ze stereotypami.
Jak najbardziej. Chodzi o to, żeby każda osoba, która może podzielić się wiedzą albo ma jakieś dobre praktyki, żeby mówiła o tym. Można tworzyć wydajne zespoły, bardzo różnorodne i wiąże się to z korzyściami.
Informacji szukać można na stronie internetowej fundacji takpełnosprawni.pl. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.